Chwała Bogu!
Chwała Bogu!
Moi drodzy, zatytułowałem dzisiejsze kazanie Jak wąż zwiódł Ewę swoją chytrością. Jest to fragment Słowa Bożego, które będę później czytał, a więc dzisiejszy tytuł to jest, można powiedzieć, czyste Słowo Boże. Ale zanim przeczytam ten tekst, to chciałbym zacząć od innego miejsca, które jest zapisane w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w wierszu 15. Pan Jezus mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, z naciskiem na stworzenie. Wszystkiemu stworzeniu ma być głoszona Ewangelia. Słyszałem piękne świadectwo pastora z południowego Sudanu. Sudan to są prześladowania, jedno z najtrudniejszych miejsc do życia dla chrześcijan. I ten pastor opowiadał, jak głosi Ewangelię. I była wioska, która nie chciała przyjąć Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Kiedy tam szedł, to nawet nie mógł wejść do tej wioski, ponieważ wychodzili wszyscy starsi, cała starszyzna, szamani z tej wioski i mówili mu, my tutaj nie chcemy tego, co ty mówisz. Nie chcemy cię w tej wiosce. I kilka razy musiał zawrócić i nie wszedł tam do tego miejsca. Ale po jakimś czasie zaczęły chorować krowy tam w całej tej okolicy i w tej wiosce. Wiecie, w Afryce krowa to jest niezwykle cenna rzecz. I kiedy ludzie tracą krowy, no to zagraża ich w ogóle życiu. Czy przetrwają? I kiedy te krowy zaczęły umierać, on otrzymał słowo, żeby poszedł do tej wioski i modlił się o te krowy. I znowu poszedł i znowu ci starsi szamani wyszli przed wioskę i coś mu chcieli zakomunikować, ale on od razu mówi, ja nie idę do ludzi w tej wiosce. Ja idę, żeby pomodlić się o wasze krowy. Jak to usłyszeli, to mówią, tak, to możesz iść. O krowy się modlić. I on poszedł. I wszedł tam na ten głodny plac, gdzie te krowy były. I zaczął kłaść ręce na te krowy, zaczął się modlić nad nimi, wzywać imienia Bożego. I zakończył i poszedł stamtąd. I po około dwóch tygodniach czasu okazało się, że krowy przestały chorować. Przestały zdychać krowy w tej wiosce. Ludzie byli zaskoczeni tym i ci szamani posłali po niego i mówią, musisz przyjść do naszej wioski i powiedzieć, jaką mocą to czynisz. Jakie duchy stoją za tym. I wtedy on przyszedł. Nie musiał się prosić, żeby powiedzieć Ewangelię, bo wszyscy byli nastawieni, żeby słuchać Ewangelii o Jezusie Chrystusie w tym miejscu. Bóg jest niesamowity. I chciałbym wam powiedzieć, dlatego czytam dzisiaj ten tekst, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, nawet krowom. Ewangelia jest dla wszystkich. Ten pastor opowiadał wiele różnych historii. Pozwolę sobie jeszcze jedną opowiedzieć wam. To głoszenie Ewangelii to nie jest prosta sprawa w takich miejscach. Kiedyś został złapany przez tych przeciwników Ewangelii z jakimś z bratem ze zboru, byli razem i ci, którzy byli ich przeciwnikami, przywiązali ich do drzew w lesie i zostawili ich tam samych. Wyobrażacie sobie Afryka, tropikalny las, dzikie zwierzęta. I oni tam w tym lesie byli 2 dni przywiązani do tych drzew. On mówi, ręce związane z tyłu, nie mogłem inaczej tych wszystkich czynności fizjologicznych załatwić. Po prostu ręce z tyłu i w takim pohańbieniu, w takim smrodzie musiałem stać te 2 dni, 2 noce tam w tym lesie i jakiś starzec szedł przez las i usłyszał ich, bo oni tak jak Paweł i Sylas śpiewali pieśni na chwałę Pana, kiedy byli przywiązani do tych drzew. I przyszedł i rozwiązał ich i wypuścił ich na wolność. Bracia i siostry, Ewangelia ma swoją cenę. Też musimy o tym pamiętać. To nie tylko radość z nawróconych ludzi, ale to często trudności z dotarciem do nich z Ewangelią. Moi drodzy, i chciałbym przejść do tego tekstu, od którego dzisiejszy tytuł kazania. Ten tekst jest zapisany w 2 liście do Koryntian, w 11 rozdziale. Będę czytał od 2 wiersza z tego starego przekładu Bolesława Goethe. Albowiem zazdrosny jestem o was zazdrością Bożą, bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić czystą dziewicę Chrystusowi. Lecz boję się, aby jak wąż zwiódł Ewę swoją chytrością, tak też wasze umysły nie zostały skażone, odpadając od prostoty wobec Chrystusa. I jestem zazdrosny, ale nie tak, taką zazdrością ludzką, tak jak my to czasem przeżywamy, czasem ktoś to czyni. A on pisze, że jestem zazdrosny zazdrością Bożą. I powiem wam dzisiaj, bracia i siostry, ja chciałbym te słowa powiedzieć za apostołem Pawłem, że też dzisiaj jestem kierowany tą zazdrością Bożą o was. Dlatego mówię to kazanie, dlatego czytam te teksty, dlatego chcę, abyśmy razem to przeżywali przed Panem i pozwolili Duchowi Świętemu, żeby wiał w nasze serca, wiał przez nasze życie, żeby przewiewał je. Chcę wam powiedzieć tak, apostoł Paweł, że zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić czystą dziewicę Chrystusowi. Kiedy przychodzicie do zboru, przychodzicie na ucztę duchową, przychodzicie tutaj, żeby spotkać się z tym mężem, którym jest Jezus Chrystus. On jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą, jest młodą panną, dziewicą Chrystusową. To jest piękny obraz. To jest wspaniałe uczucie miłości. To jest piękno tego związku. To jest mowa o czystości, o nienaganności. I oto w apostole Pawle pojawiło się takie zastanowienie, taka troska w pewnym momencie, kiedy usłyszał, co dzieje się w zborze korynckim. I pisze do nich, lecz boję się, aby jak wąż zwiódł Ewę swoją chytrością, tak też wasze umysły nie zostały skażone, odpadając od prostoty wobec Chrystusa. Tak jak Ewę zwiódł w bardzo chytry sposób. On jej nie powiedział wprost, że on jest przeciwnikiem Boga. On tylko poddał w wątpliwość to, co Bóg powiedział. I to wystarczyło, żeby zasiać coś złego w życiu człowieka. Tak niewiele trzeba, żeby pobłądzić, żeby gdzieś nagle znaleźć się na marginesie i nawet nie zauważamy pewnych rzeczy. To jakby się samo dzieje i gdzieś stygnie miłość, gdzieś gubi się zaangażowanie, gdzieś nagle są ważniejsze sprawy niż Bóg, niż Jego święte słowo, niż czas na modlitwę, na społeczność z ludem Bożym. Jak wąż zwiódł Ewę swoją chytrością. On ma tą samą chytrość dzisiaj. I jak ją zwiódł, tak zwieść może każdą, każdego z was. I dzisiejsze moje zwiastowanie idzie właśnie w tym kierunku takiej przestrogi. Tego, co Paweł pisze, lecz boję się. Więc jest też we mnie jakaś obawa w tym wszystkim. Dlatego dzisiaj mówię to słowo, głoszę to słowo. I chciałbym teraz przeczytać też z drugiego listu do Koryntian tekst, który jest zapisany w 13 rozdziale. Będę czytał z przekładu współczesnego wiersz 2. I apostoł Paweł pisze dalej do tego zboru, w którym są problemy. Gdy byłem u was ostatnim razem, ostrzegałem, a teraz na odległość powtarzam, że przy następnych odwiedzinach nie będę oszczędzał tych ani wszystkich innych, którzy dopuścili się grzechu. Bardzo mocne słowo. Słowo, które wynika z ogromnej troski, z tej obawy o ten Kościół, żeby on przetrwał, żeby nie został zwiedziony tak, jak została zwiedziona Ewa. I oto apostoł Paweł mówi w bardzo zdecydowany sposób. Nie będę pobłażał. My nie możemy sobie pobłażać, jeśli chodzi o jakikolwiek grzech. Jezus umarł, złożył drogocenną krew po to, żebyś żył na wieki. Nie po to, żebyś to lekceważył. I oto idzie ten tekst dalej z 13 rozdziału drugiego listu do Koryntian, wiersz 5. Idzie ten tekst w kierunku wyjaśnienia tego wszystkiego, o czym tutaj przed chwilą mówiłem. Przeczytam teraz tego najnowszego tłumaczenia z Nowego Przymierza. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? Jeśli nie, to może rzeczywiście nie przeszliście próby. Próba to jest w naszym przypadku zadanie sobie kilku niewygodnych pytań i szczerej odpowiedzi na te pytania. To stanowi często o tym, że ocalejemy, że nie zostaniemy zwiedzeni w chytry sposób jak Ewa. Dlatego apostoł Paweł mówi o doświadczaniu siebie, o badaniu siebie, o patrzeniu na swoje życie i zadawaniu sobie tych ważnych pytań. Czy trwam w wierze? Czy dostrzegam, że Jezus jest we mnie? I jeśli nie dostrzegam tych rzeczy, jeśli mam znaki zapytania, jeśli nie jestem pewny, jeśli nie jestem pewny zbawienia, to jest czas na takie pytania i na uczciwe postawienie sprawy swojego życia przed Bogiem i powiedzenie Bogu: Panie, ja tak nie chcę żyć. Pomóż mi. Chcę to zmienić. Potrzebuję Ciebie, żebyś mi pomógł. Mam teraz to pragnienie i teraz jestem zdeterminowany, żeby to zmienić. Pomóż mi. Te doświadczenia to czasami też jest wspomnienie porażki w naszym życiu. Coś, co stało się takiego, co się dzisiaj wstydzić przychodzi za to. My niechętni jesteśmy do mówienia o naszych porażkach. Pojechałem kiedyś z moim siostrzeńcem Maćkiem do zboru i mówię: Maciej, ty złożysz świadectwo, a potem ja będę usługiwał Słowem Bożym. A on mi mówi: wujek, mnie jest bardzo trudno o tych sprawach mówić, bo mnie jest wstyd, mnie jest przykro, że ja taki byłem. Bracia i siostry, to jest dobra oznaka, że ktoś się wstydzi tego starego, złego życia. To jest bardzo obiecujące. To jest dobry prognostyk na przyszłość dla jego życia. I ja tą myśl jeszcze na końcu kazania rozwinę. Ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy popatrzyli na porażki, które uczą. Porażka może być czymś, co cię pognębi, co cię zniszczy, co cię zdołuje i nie wstaniesz. Ale porażka może być też czymś, co sprawi, że będziesz bardzo chciał się dźwignąć z tych kolan, powstać z tego błota, wyzwolić się. Będziesz zdeterminowany, żeby szukać rozwiązania. Ja interesuję się, oprócz tego, że czytam Biblię, że interesuję się teologią, Słowem Bożym, to też interesuję się sportem. Ostatnio teraz byłem na synodzie, na konferencji synodalnej usługiwał prezbiter zborów bożych z Kanady i tak się czuję też zachęcony, miał piękne słowo do pastorów w naszym kościele, ale też się czuję zachęcony, bo on mówi, że on się też interesuje sportem i to bardzo. Nawet bierze udział w takich olimpiadach dla niepełnosprawnych sportowców. Sport dużo pokazuje, jeżeli chodzi o walkę w życiu człowieka. I w wielu miejscach w Biblii jest nawiązane do sportowych konkurencji. Czasami słucham po jakimś meczu, przegranym meczu, trenera i zawodników tej drużyny, którzy przegrali, doznali porażki. I bardzo często wszyscy oni mówią o jednej rzeczy. Musimy wyciągnąć wnioski. Musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski, żeby w następnym meczu już nie było porażki. Coś się musimy nauczyć z tego dzisiejszego trudnego dnia, dnia naszej klęski. Możemy za tydzień rozegrać wspaniały mecz i zwyciężyć. I dobry trener motywuje w tym kierunku zawodników. Ja was dzisiaj też motywuję, bracia i siostry. Nie musisz być przegrany. Możesz już dzisiaj być wygrany w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który daje nam zwycięstwo. Zawsze w Nim zwyciężamy. I jeśli jest możliwość, to bardzo bym prosił, żebyście wyświetlili tutaj okładkę książki, która niedawno się ukazała. Jej bohaterem jest Dawid Janczyk. To wielka gwiazda polskiej piłki nożnej, wielka niespełniona gwiazda polskiej piłki nożnej. Ten jego talent porównuje się z talentem Roberta Lewandowskiego. Znakomity piłkarz, znakomity zawodnik. Ja pamiętam te jeszcze, kiedy on grał w reprezentacji młodzieżowej, pamiętam te jego mecze. Fantastyczny napastnik. Strzelał kapitalne bramki. Zresztą do dzisiaj strzela, ale nie w reprezentacji Polski, tylko jest w najniższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Najniższa klasa rozgrywkowa dla piłki nożnej to jest B-klasa. B-klasa. To jest najgorsza liga, jaka jest. Najsłabszych drużyn. I on tam teraz gra. Ma 31 lat. I w tej książce napisał tą książkę Moja spowiedź. Słuchałem z nim wywiadu, w którym powiedział: napisałem tą książkę po to, żeby przestrzec wielu młodych ludzi, wielu młodych piłkarzy. Wiecie, po tym, kiedy ta książka się pojawiła, pojawiło się wiele artykułów na temat tej książki, na temat biografii Dawida Jańczyka. I to pozwolę sobie wam przeczytać te tytuły, same tylko tytuły. Tak przechlałem swoją karierę. Mam wielkie szczęście, że jeszcze żyję. Wygrzebuję się z mułu. Jednej nocy umierałem 5 razy. W szpitalu krzyczałem przez sen w 3 językach. Musieli mnie przywiązać do łóżka. To są tylko tytuły artykułów, które ukazały się w tym czasie, kiedy można nabyć tą książkę w księgarni. Wiecie, piłkarz to jest jeden z najwspanialszych zawodów na świecie. Jeśli ktoś ma talent, to jest milionerem w tej dyscyplinie piłkarskiej. Tam wchodzą w grę ogromne pieniądze. I ta pokusa dużych pieniędzy też ma wpływ często na życie takiego młodego chłopaka, który zaczyna karierę piłkarską. Dawid Jańczyk był piłkarzem Ligi Belgijskiej, Ligi Rosyjskiej. Występował też wcześniej i teraz występuje w klubach polskich. I opowiada w tej książce o swojej samotności za granicą. Wiecie, kiedy człowiek się czuje samotny, szuka przyjaciela i największy dramat, jeśli jego przyjacielem staje się kieliszek. Kieliszek z alkoholem, szklanka z jakimś napojem alkoholowym. Zawsze jest jakiś powód, aby sięgnąć po narkotyki, dopalacze, alkohol, hazard. Często to idzie obok kariery, wielkiej czasem kariery sportowej. Ten człowiek, widziałem jak płakał, kiedy udzielał wywiadu. I dziennikarz mu zadał takie bardzo trudne pytanie. I zapytał go o łańcuszek złoty, który dał swojej córce. I potem go ukradł z domu, sprzedał na alkohol. I kiedy o tym zaczęli rozmawiać, on zaczął płakać. I mówi, to jest rzecz, którą bardzo żałuję, nigdy bym jej nie zrobił. Nie chciałbym już czegoś takiego w swoim życiu. Bardzo tego żałuję. Bracia, siostry, to są dramatyczne czasem sytuacje w życiu. Zapowiadało się wspaniale. Młodzieżowy reprezentant Polski grał jednym z najlepszych klubów polskich, w Legii Warszawa, w wielu innych, dzisiaj jest w najniższej klasie rozgrywkowej. I mówi, że chciałbym się podźwignąć. I jeszcze te parę lat chciałbym zagrać dobrze w piłkę. Ale jest coś, co mi przeszkadza. Żadne odwyki mi nie pomogły. Nic mi nie pomogło. Jeszcze więcej piłem po odwyku. Jezus jest potrzebny każdemu człowiekowi. On i Duch Święty pokazują życie nam. I pokazują nam też, jak żyć uczciwie, żeby być zadowolony ze swojego życia. I kiedy apostoł Paweł zobaczył, że coś złego zaczyna się dziać w społeczności dzieci Bożych w Korycie, zaczął pisać do nich listy. I jeden z tych listów się zachował, to jest drugi list do Koryntia, ale przed nim jest list napisany, który się nie zachował. On pisał o tych wszystkich trudnych sprawach do tego zboru. I nie owijał bawełnę. Bracia i siostry, najgorzej, jak zaczynamy coś owijać w bawełnę. Lepiej jest powiedzieć gorzką prawdę po to, żeby doznać Bożego uzdrowienia. I chciałbym przeczytać wam jeszcze jeden tekst z drugiego listu do Koryntian. Tym razem to będzie tekst z 7 rozdziału listu do Koryntian od 8 wiersza. Będę czytał z parafrazy Nowego Testamentu ze Słowa Życia. Apostoł pisze: teraz nie żałuję, że wysłałem wam poprzedni list, choć wzbudziłem w was smutek. Kiedyś trochę tego żałowałem, bo dobrze wiem, że na pewien czas wywołał w was żal. Ale teraz się cieszę. Nie z samego faktu waszego smutku, ale dlatego, że był to smutek ku opamiętaniu się. Boży smutek, którym nie wyrządziliśmy wam krzywdy. Bo Boży smutek sprawia, że porzucamy grzech i dążymy do zbawienia. A tego się nie żałuje. A smutek tego świata prowadzi do rozpaczy i śmierci. Zobaczcie, ile dobra przyniósł wam ten Boży smutek. Jaką wzbudził was gorliwość, chęć oczyszczenia się, poruszenia, bojaźni, tęsknotę, zapał, niechęć do grzechu. Zrobiliście wszystko, by dobrze zająć się tą sprawą. Niesamowity tekst, który mówi o smutku, ale mówi o Bożym smutku i mówi o Bożej radości. Ci, co się nie upamiętają, smucą się jedynie konsekwencjami swojego grzechu. Taki smutek prowadzi do sądu i wiecznej śmierci. Można się tak zasmucić. Można boleć nad konsekwencjami grzechu. Ten piłkarz boleje nad tym, ale nie widzi rozwiązania. Mówi, tyle razy próbowałem w różnych instytucjach i nie udało mi się. Tyle razy może próbowałeś, może nie udało się, ale czy masz smutek, który z tego powodu prowadzi do sądu i wiecznej śmierci? Czy może masz ochotę na smutek, który doprowadzi cię do opamiętania? Bracia i siostry, są chwile w naszym życiu, że nie tylko radość, halleluja, fajne pieśni, Trochę poklaszczemy, trochę poskaczemy, podnosimy ręce do góry. I jest fajnie. Ale czasem potrzebujemy zastanowienia, takiego zamyślenia się nad życiem i postawienia sobie dwóch czy trzech uczciwych pytań i odpowiedzenia na nie. I powiedzenia: Boże, tyle razy próbowałem, chcę jeszcze raz spróbować. Pomóż mi. Jestem bardzo smutny z tego powodu, że obraziłem Ciebie w moim życiu, że obraziłem innych ludzi. Odwrócenie się od grzechu do Boga prowadzi człowieka do zbawienia. A więc najważniejsze, żebyś się odwrócił od grzechu, bo wtedy jesteś w gronie zbawionych ludzi. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Po to przyszedł Jezus Chrystus, żeby umrzeć za twój i za mój grzech. Po to została ta drogocenna krew przelana tam na Golgocie. Po to był ten przerażający krzyk na krzyżu. Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A potem rozdzierający krzyk: wykonało się. Wykonało się to, że dzisiaj możesz być w tym miejscu i że możesz mieć nadzieję życia wiecznego, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie. Zadaj sobie tych parę trudnych pytań i może dzisiaj zbierze cię na odwagę, aby powiedzieć Bogu o tym, żeby się o to pomodlić. Chciałbym na tym zakończyć.